Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Raport z Kijowa. To 195. dzień rosyjskiej inwazji w 9. roku wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wita się z Państwem Paweł Bobołowicz. Naszą audycję realizuje Daniel Chybowski. Rosja w wojnie przeciwko Ukrainie straciła już ponad 50 tysięcy żołnierzy. W ciągu ostatniej doby zginęło około 350 rosyjskich najeźdźców. Informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rano Rosjanie przypuścili atak rakietowy na Krzywy Róg. Atak spowodował potężny pożar w składzie ropy. W nocy i rano Armia Rosyjska przeprowadziła też ataki rakietowe na Charków. W tej chwili wiadomo, że w wyniku ataków zginęła co najmniej jedna osoba. Tymczasem prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden stwierdził, że Rosja nie powinna być uznawana za sponsora terroryzmu. Zapytany, czy Stany Zjednoczone powinny za takowego uznać Federację Rosyjską, odpowiedział krótko – nie. Papież Franciszek stwierdził natomiast, że lekarz zabrania mu podróży do Ukrainy i do Rosji. Papież powiedział, że robi wszystko, aby zakończyć wojnę w Ukrainie i w tej sprawie jest w stałym kontakcie z prezydentami Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem. Wizyta jest w stanie zawieszenia. Nadal nie wiem, rozmawiam z nimi. Jutro na przykład odbędę rozmowę telefoniczną z prezydentem Zełenskim. Zobaczymy, stwierdził Franciszek. Tak sobie myślę, że generalnie każdej osobie lekarz odradza teraz wizytę na Ukrainie. Są jednak powody, dla których na Ukrainę jeździć trzeba i niektóre osoby zwolnieniem od lekarza zasłonić się nie mogą, a inne osoby w ogóle nie mają wyboru i po prostu na terenie Ukrainy przebywają cały czas od początku rosyjskiej inwazji. Na przykład Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle.
Ty nie masz wyboru i jesteś na Ukrainie i podejrzewam, że nawet w tej sytuacji nie chciałbyś z Ukrainy wyjechać. Jak słyszysz takie słowa papieża Franciszka, co ci przychodzi do głowy?
Przychodzi mi do głowy, ile by przyjechało na przykład, jeżeli by papież jednak przyjechał do Kijowa, ile by przyjechało powitać jego ludzi, bo pamiętam i widziałem, jak był witany świętej pamięci papież Jan Paweł II. No a teraz mam wątpliwości, że tyle przyszłoby ludzi też powitać papieża Franciszka. No a jestem w Ukrainie też z wyboru, no, tak naprawdę. Ja nie chcę stąd wyjeżdżać, ponieważ moja ojczyzna jest w takiej sytuacji. Ja jestem potrzebny po prostu dla swojej ojczyzny i w każdej chwili jestem gotowy też pójść do wojska. Ale niektórzy z moich też rodaków, Ukraińców, oni jednak robią swój wybór na to, żeby gdzieś zapłacić łapówkę na granicy w wysokości 5, 7, 10 tysięcy euro i na nielegale tak przekroczyć granicę. No, ale różne są ludzie.
Tak zwany batalion Monako. Kiedyś pewnie o nim porozmawiamy. Ale jeszcze wracając do tej wizyty papieża Franciszka, pamiętam, Dmytrze, jak w pierwszych dniach marca, wtedy kiedy Kijów był w częściowym okrążeniu, byliśmy u biskupa rzymskokatolickiego Krywickiego w katedrze kijowskiej. Świętego Aleksandra. Pamiętam, jak wierni wtedy w tej dramatycznej przecież atmosferze, wtedy Kijów był taki pusty, ale te osoby, które pozostały, rzymscy katolicy, modlili się wtedy i błagali: Franciszku, przyjedź. I wtedy papież nie usłyszał tych słów, a teraz lekarz mu zabrania przyjazdu. I pamiętam, jak biskup wtedy też mówił o tym, że przyjazd papieża Franciszka jest jak najbardziej pożądany i właściwy. I to była pierwsza z tych intencji, którą wtedy podnoszono w kościołach rzymskokatolickich i greckokatolickich na Ukrainie. Szkoda, że tak się nie stało. Dmytrze, dzisiaj znów, gdy miałeś poranną korespondencję, znów trwał alarm w Kijowie. Jaka jest sytuacja?
Trwał alarm nie tylko w Kijowie, a w całej Ukrainie, w tym też we Lwowie, w tych obwodach już, które graniczą z Polską. Sytuacja jest taka, że wobec ostrzału było wypuszczone z nadmorza Kaspijskiego w stronie Ukrainy 6 rakiet typu H-101, jeżeli się nie mylę. I z tych 6 rakiet zostały zastrzelone 5. I podejrzewam, że jedna z tych rakiet być może spadła na na Krzywy Róg, gdzie uderzyło w bazę ropy i tam teraz ta baza płonie, tam potężny pożar niestety jest. Mam nadzieję, że zostanie zlokalizowany, chociażby otoczony strażakami, żeby jego w końcu wygasić. No, teraz najnowsze już informacje. Pół godziny temu były dwa wybuchy rakiet, potężnych rakiet w centrum Charkowa. Już to było w nocy, kiedy zginęła jedna osoba, jedna starsza pani, uderzyła też rakieta w jej prywatny budynek i ona tam niestety zginęła. A teraz kolejne wybuchy w Charkowie. Uderzone został pięciopiętrowy mieszkalny budynek. Ilość ofiar nie jest znana w tej chwili. I w drugi budynek administracji został uderzony. Także w Charkowie niestety jest sytuacja bardzo, bardzo dramatyczna.
Dramatyczna sytuacja w Charkowie, ale chciałeś też uzupełnić czy rozszerzyć te wiadomości, które podawałeś w poranku o temat działalności ukraińskich dywersantów.
Dokładnie tak. To wiemy o tym, że w miejscowości, która się nazywa Kamionka Dnieprowska, znajdująca się na wschód od Energodaru, wczoraj była informacja o tym, że tam działały nasze sabotażyści albo siły specjalnych operacji ukraińskich. I oni między innymi zniszczyli taki punkt, gdzie był taka, gdzie przygotowane było wszystko dla przeprowadzenia tego referendum, który musi przyłączyć w te okupowane części Ukrainy do Rosji. Cała ta dokumentacja została zniszczona, a razem z dokumentacją zostały zniszczone też niewiadoma ilość okupantów. Także to jest bardzo, bardzo takie informacje wcześniej jeszcze nie mieliśmy, bo to jest głęboko zaplecie w frontu. Jedyne, że to jest wielka wodoschowiście, przepraszam, teraz zapomniałem, jak to jest.
Zbiornik retencyjny.
Tak, zbiornik, dziękuję. Zbiornik na Dnieprze i na przeciwległym brzegu jest Nikopol, który jest ostrzeliwany codziennie niestety. I podejrzewam, że te nasi chłopcy po prostu przekrócili łodziami w nocy, być może to ten zbiornik i tak sobie uderzyli i skutecznie. W ogóle to wszystko przypomina bardzo to, jak działali nasze zaporożscy kazacy. Tak to po prostu było, że w czasach spokoju spokojnie sobie byli na roli gdzieś, a w czasach wojny po prostu tak łodziami wypływali gdzieś tam pod przyszły Chersoń i tam niszczyli też wroga. Także no, to bardzo to przypomina.
No to warto przypomnieć, że jak wczoraj omawialiśmy ten temat ataku i przejścia przez Sewierny Doniec, to też musiało to się odbyć w podobny sposób. Gdzieś przecież ukraińskie wojsko w jakiś sposób przepłynęło tę rzekę i zajęło pozycję po drugiej stronie, co jest bardzo ważne i istotne z punktu widzenia strategicznego. Ale też w tym wszystkich sukcesach ukraińskiej armii pomaga najnowsza technika, pomagają też Bayraktary.
Jak najbardziej tak, bo dlatego, żeby umożliwić działanie Bayraktarów, najpierw trzeba byłoby sobie poradzić z obroną przeciwrakietową, przeciwłotniczą rosyjską. A dlatego my mamy te rakiety typu HARM, które dostarczane są z Stanów Zjednoczonych. I te rakiety są wystrzeliwane z naszych samolotów MiG-29, już specjalnie do tego dopasowanych, chociaż oryginalnie tak nie było, to tylko chyba z F-16, z F-15 można strzelać takimi rakietami, ale jak się okazuje, że można i z MiG-29 to robić i robić to skutecznie, bo te uderzenie tymi rakietami na przykład na prawym brzegu w Dniepru w obwodzie chersońskim został zastrzelony w taki sposób w przeciwrakietowy kompleks Panzer-1. To jest potężny rosyjski kompleks i to po prostu przebiło dziurę dla działań Bayraktarów. Przypominam Państwu, że Bayraktary muszą latać bardzo wysoko i to i w taki sposób oni robią się łatwą celą dla tej obrony przeciwrakietowej. I jeszcze miesiąc temu była informacja o tym, że dużo niestety tych Bayraktarów po naszej stronie zostało zastrzelone z tej obrony przeciwrakietowej rosyjskiej. No a teraz my widzimy, że jednak te rakiety typu HARM bardzo nam pomagają i jeżeli nawet jeden Bayraktar zniszczy jeden chociażby czołg wroga, to on już się
staje się opłacalny. Tak? Staje się opłacalne,
tak. To staje się opłacalnym, bo my już wiemy, że być może taki jeden Bayraktar zniszczył kilka czołgów i kilka wozów opancerowanych i to już jest potężny sukces, bo była też informacja, że od 29 sierpnia, kiedy zaczęły się te działania zaciepne w wojsk ukraińskich w obwodzie chersońskim, po 5 września było, albo po 3 września było zniszczone 25 różnych takich celów wroga. No to jest naprawdę potężna liczba. Także trzymamy kciuki za naszych chłopców i trzymamy kciuki za naszych też lotników, które tymi rakietami typu HARM niszczą, potężne niszczą tę obronę przeciwrakietową i przeciwlotniczą.
I co do Bayraktarów, to jeszcze możemy dodać, że na Ukrainę dotarły kolejne Bayraktary kupione z tych środków zrzutkowych. One są nazywane na Ukrainie ludowymi. 3 takie Bayraktary kupione przez mieszkańców Ukrainy, ale też przez tych, którzy zbierali pieniądze poza granicami na Ukrainę dotarły. Nie wiem, czy wśród tych Bayraktarów jest ten też, który już został kupiony za polskie pieniądze. Nie wiem, czy ty posiadasz taką informację?
Posiadam, tak, oczywiście, i jest już potwierdzenie, że te Bayraktary kupione przez Ukraińców już docierają do frontu, a te, które z środków zrzutek polskich były, no jeszcze tej informacji nie ma, ale mam nadzieję, że wkrótce też oni przyjdą też do naszych chłopców tam na froncie.
Chociaż możemy przypomnieć, że producent zrezygnował z przyjęcia tych pieniędzy, pieniądze zostaną przeznaczone zostały już przeznaczone właściwie na inne cele, ale możemy się poczuwać w jakimś stopniu, że te Bayraktary to jest wspólny nasz sukces i też sprzęt, który będzie walczyć na Ukrainie przeciwko rosyjskiemu okupantowi. Dmytro Antoniuk, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję, Pawle.
I z Kijowa przenosimy się do Drohobycza, bo tam jest dzisiaj Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry, Dmytrze. Witam słuchaczy Radia Wnet właśnie z królewskiego miasta Drohobycza.
Nie będę się już ciebie dopytywać, bo ostatnio mówiłeś, że prywatnie jesteś w Drohobyczu, ale widzę, że tam się nawet zdążyłeś trochę zasiedzieć. Czy do odległego Drohobycza też docierają te alarmy niestety przeciwlotnicze i ta atmosfera wojenna?
Tak jak mówił Dmytro, dzisiaj obudził mnie alarm przeciwlotniczy. Alarm przeciwlotniczy trwał i był rozpowszechniony na całym terytorium Ukrainy.
A to niestety jest ta rzeczywistość całej Ukrainy. Wczoraj w Lwów odwiedziła małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Agata Kornhauser-Duda, gościła we Lwowie, odwiedziła oddział onkologiczny zachodnioukraińskiego specjalistycznego centrum medycznego dla dzieci. Pierwsza dama od samego początku konfliktu pomaga i bierze udział w tych inicjatywach, które pomagają nie tylko dzieciom, ale też tym osobom, które z różnych powodów znalazły się w szpitalu. W tej atmosferze też w wojennej wczoraj we Lwowie żona naszego prezydenta przebywała. Są informacje o tej wizycie? Ta wizyta została zauważona na Ukrainie?
Jak najbardziej ta wizyta została zauważona na Ukrainie. Cały czas jest zauważana aktywność pierwszej damy, a to centrum, o którym ty wspomniałeś, od praktycznie początków konfliktu, tego pełnowymiarowego wtargnięcia Rosji na teren Ukrainy, bierze udział właśnie w tak zwanych konwojach medycznych, w których jak najbardziej też pomaga placówka dyplomatyczna, polska placówka dyplomatyczna, czyli Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej we Lwowie, tych konwoi właśnie dzieci przewiezionych na teren Polski czy też innych krajów Unii Europejskiej, gdzie te dzieci chore onkologicznie są dalej leczone, już było co najmniej kilkanaście. I tak jak powiedziałem, Polska od samego początku bierze aktywny udział w tej pomocy medycznej. Dlatego też naturalnym było odwiedzenie tego centrum przez pierwszą damę.
Arturze, oczywiście wśród tych wszystkich zagrożeń cały czas utrzymuje się kwestia związana z elektrownią atomową w Zaporożu. Dziś dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi przedstawi raport z wnioskami z misji inspektorów. Jakie ty posiadasz na ten temat informacje?
Wszyscy czekamy na ten raport, zobaczymy, jakie będą spostrzeżenia właśnie komisji i na co się przełoży tak naprawdę ten raport, czyli jakie dalej będą podjęte działania. Ja tylko słuchaczom przybliżę sytuację, bo elektrownia została zajęta przez wojska rosyjskie już 4 marca. Ta niewielka ochrona ukraińska właśnie w celu uniknięcia zagrożenia wycofała się z terenu elektrowni. Od razu praktycznie Rosjanie zaczęli wprowadzać ciężki sprzęt, zarówno pancerny, jak i artylerię, wyrzutnie wieloprowadnicowe rakiet i z tamtego terenu między innymi ostrzeliwywać Nikopol. W jakim stopniu prowokując Ukraińców na odpowiedź, ale także to są dogodne pozycje do ostrzeliwania innych miejsc. Wszyscy śledziliśmy właśnie przyjazd komisji 1 września. Wszyscy pamiętamy, w jaki sposób to się odbywało. Z początku przytrzymali ich na tak zwanym w ogóle checkpointie przez dłuższy czas, nie dając im przypustek. Nie dano wjazdu na teren dziennikarzy niezależnych, czyli komisja wjechała zupełnie bez dziennikarzy. Na terenie elektrowni zostało 6 pracowników. W danym momencie jest 2 pracowników. Ale wczoraj była też kolejna tragiczna sytuacja w tej całej tragicznej epopei z elektrowniami nuklearnymi na terenie Ukrainy, a mianowicie znowu odłączono kolejną linię przesyłową, bo w wyniku ostrzału, w wyniku pożarów było duże niebezpieczeństwo i nadal w danym momencie elektrownia działa tak naprawdę na własny koszt, czyli jest odłączona od zewnątrz, prąd od niej nie trafia do systemu energetycznego Ukrainy i bloki energetyczne, a tak naprawdę jeden blok energetyczny z 6 pracuje na własne potrzeby, żeby zapewnić bezpośrednie działanie samej elektrowni, żeby elektrownia działała bezpiecznie. Więc zobaczymy, jak będzie wyglądał ten raport. Niestety ten tragiczny serial, a powiedziałbym nawet makabryczny serial szantażu nuklearnego nadal trwa.
Na ten temat też wczoraj rozmawialiśmy z Oleksijem Daniłowem, sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy, który zwrócił uwagę, że ten szantaż atomowy oczywiście ma kilka wymiarów. Wymiar związany z elektrownią atomową, ale też z groźbą użycia broni atomowej. Dzisiaj będziecie Państwo mogli usłyszeć tę wypowiedź sekretarza Bezpieczeństwa Rady Narodowego Ukrainy. Całą rozmowę usłyszycie Państwo w najbliższym programie wschodnim w sobotę na antenie oczywiście Radia Wnet. A teraz już czas na piosenkę, którą zapowie Artur.
Przepraszam Pawle, bo chyba się nie przygotowałem, jeżeli chodzi o piosenkę, ale zaraz z...
Ja myślałem, że ty zawsze jesteś nieprzygotowany do zapowiedzi
piosenki. Tym razem się nie przygotowałem, tym razem Andrzej przygotował tak jak zawsze przygotował, a ja chyba nie sprawdziłem. Mea culpa, przepraszam.
Czyli Andrzej Zujew, nasz białoruski realizator, który przygotowuje piosenki na naszą antenę i białoruską, i te informacje ukraińskie na dzisiaj przygotował Dity Inżynierów 762. Taki jest tytuł tej piosenki, którą Państwo teraz usłyszycie.
Raport z Kijowa.
Artur Żak opowiadał o sytuacji wokół elektrowni atomowej w Zaporożu. Najnowsze informacje: ukraińskie władze zażądały humanitarnego korytarza do bezpiecznej ewakuacji mieszkańców osiedli w pobliżu okupowanej zaporowskiej elektrowni atomowej, ale Rosja odmawia. Poinformowała o tym wicepremier ukraińskiego rządu Iryna Wereszczuk. A rano siły powietrzne Ukrainy zestrzeliły kolejny śmigłowiec K-52 rosyjski śmigłowiec i 5-6 precyzyjnych pocisków rakietowych wystrzelonych z morza. Kaspijskiego. Można sobie wyobrazić, jakie by były skutki, gdyby te pociski doleciały na Ukrainę. A przypominam, że Joe Biden stwierdził, że Rosja nie powinna być uznana za państwo terrorystyczne, a może po prostu to nie mu się tak powiedziało i teraz zmieni zdanie. Zobaczymy. To już parę razy obserwowaliśmy takie wypowiedzi Joe Bidena. Swoją drogą jakoś ostatnio przypomniały mi się też te jego próby kontaktu z Putinem jeszcze do czasów rosyjskiej inwazji 24 lutego i być może gdyby wtedy nie parę nieostrożnych słów, to być może też sytuacja trochę inaczej by wyglądała. A teraz przenosimy się na wschód Polski, gdzie jest Tomasz Bartecki. Dzień dobry, Tomaszu.
Dzień dobry.
Tomasz Bartecki, polski przedsiębiorca, który doskonale zna granice, administrator też grupy facebookowej Granica Kordon, osoba, która śledzi, obserwuje wydarzenia na granicy już od lat. Zresztą udało ci się, Tomaszu, zgromadzić potężną publiczność na tej grupie. To są osoby, które są zainteresowane sytuacją na granicy, przekraczają tę granicę, odczuwają wszystkie skutki działania służb granicznych. Informowałeś o tym, co dzieje się na granicy przed rosyjską inwazją, przed 24 lutego. Obserwowałeś granicę też w tych dramatycznych dniach na samym początku rosyjskiej inwazji, gdy granica w ogóle zmieniła swój kształt, ale okazuje się, że ta granica, która przez pewien moment stała się taką granicą otwartą pomiędzy Polską i Ukrainą, teraz stała się kolejnym problemem i to bardzo poważnym problemem. Na granicy doszło do protestu kierowców. Potężne, kilkudziesięciokilometrowe kolejki, o czym informujesz od wielu dni. Co się dzieje na granicy? Na czym polega ten problem?
Kolejki się zwiększyły przede wszystkim głównie, że została zamknięta droga morska, transport towarów został zamknięty. Jest to na pewno zwiększony obrót towarowy, ale też nie całkiem sprawnie funkcjonują służby, szczególnie służby celne, służby sanitarne. I nie są przygotowane do tak dużej obsługi klientów, że tak powiem. Ale ja na przykład dla potrzeb takiej statystyki czy coś sięgnąłem do dawnych lat, kiedy to Polska nie była jeszcze w Unii, kiedy polsko-niemiecka granica była granicą zewnętrzną Unii. I wtedy Niemcy wraz z Polakami przy dużo gorszym, bardziej prostym sprzęcie, nie było powszechnie używanych rentgenów, odprawiali praktycznie w tamtych latach średnio 2 razy więcej ciężarówek na dobę w kierunku wjazdowym do Unii niż teraz odprawiają Polacy. Także tutaj na przykład mówi się dużo, że pomagamy Ukrainie, tak owszem, ale no, niewygospodarowanie pieniędzy, aby zatrudnić kilku dodatkowych weterynarzy czy też osoby z kontroli fitosanitarnej, no ja tego nie rozumiem, prawda? Bo granica praktycznie staje, granica funkcjonuje tak jak urząd. Jest dużo teraz przewożonych w stronę Polski, w stronę Unii pasz, zbóż i takich rzeczy, które wymagają tych kontroli sanitarnych. Natomiast weterynarz odchodzi sobie o godzinie 16 w piątek z pracy i przychodzi dopiero na granicę, przyjeżdża w poniedziałek o godzinie 8. Także ta granica w tym czasie stoi. Coś jest tutaj niedopracowane. Chcemy tworzyć nowe przejścia, ale tak jakby zawodzi czynnik ludzki. Nie mamy ludzi do obsługi tych przejść, które już istnieją, bo na to narzekają właśnie służby celne. Także. Ja tutaj bym wyjął z tego służby graniczne, czyli Straż Graniczną, po obu stronach granicy, która do tego nic nie ma, ona spisuje się, można powiedzieć, wzorowo.
I to są wyraźne też postulaty protestujących, które wczoraj zebrałeś. Stworzenie osobnej kolejki, pasa ruchu dla pustych ciężarówek powracających z Ukrainy. One stoją teraz w tym momencie ze wszystkimi innymi samochodami. Ta kolejka przez to się wydłuża. Zresztą czas obsługi tych pustych ciężarówek przez służby celne też jest niezmiernie długi i chyba zbyt długi w stosunku do tego faktu, że nic nie przewożą. Kolejny postulat to wprowadzenie całodobowej odprawy fitosanitarnej i weterynaryjnej. To, o czym przed chwilą mówiłeś, że w tym momencie urzędnicy pracują w takim trybie dziennym zmiany 8-godzinnej i przywrócenie zezwoleń transportowych dla ukraińskich przewoźników. Wczoraj doszło do zablokowania przejścia granicznego do Rochusk-Jachodyn z polskiej strony. Ten protest już się zakończył?
Nie zakończył się. Znaczy, no, dokładnie jeszcze z rana nie sprawdzałem tego, ale przede wszystkim żaden z postulatów nie został spełniony. Kierowcy ci, czy też firmy transportowe, przewoźnicy mieli spotkanie w Zamościu, co są właśnie też dużo firm z polskich ze ściany wschodniej, oczywiście, które specjalizują się w przewozach na Ukrainę. No tutaj z tymi pozwoleniami dla ukraińskich przewoźników to jest kwestia sporna, zresztą to jest załatwiane było na szczeblu unijnym i nie wiem, czy to jest do przeskoczenia.
Będziemy to sprawdzać, Tomaszu, zresztą z tobą też będziemy cały czas w kontakcie i grupę Granica Kordon też będziemy obserwować. Naszym gościem był Tomasz Bartecki, biznesmen polski, który prowadzi działalność bezpośrednio na granicy. Bardzo serdecznie dziękuję, ale do studia już wszedł Ignacy Bojaryn, a to jest dowód najlepszy na to, że jest już czas na wiadomości, a w raporcie z Kijowa. Usłyszymy się jutro o godzinie 9.30. Do usłyszenia, Paweł Bobołowicz.
Raport z Kijowa.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl /wspieraj radio wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj Radio Wnet.